Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Na początek Watykan. Ojciec Święty Franciszek podsumował w środę swoją pierwszą podróż apostolską do Afryki. Podczas audiencji generalnej w Watykanie papież mówił, że dziękuje Bogu za ten wielki dar odwiedzenia trzech krajów – Kenii, Ugandy i Republiki Środkowoafrykańskiej. Ojciec Święty przypomniał, że spotykając się z Kenijczykami zachęcał ich, aby docenili bogactwo duchowe i naturalne tego kraju. Przekazał im słowo nadziei Chrystusa Zmartwychwstałego – bądźcie mocni w wierze, nie lękajcie się. Papież przywołał też hasło wizyty w Ugandzie – będziecie moimi świadkami. Przypomniał, że świadkami Chrystusa są katecheci, osoby posługujące ubogim, niepełnosprawnym i chorym, młodzi, którzy starają się żyć zgodnie z Ewangelią, kapłani i osoby konsekrowane. Trzecim etapem podróży była Republika Środkowoafrykańska, która próbuje wydostać się z trudnego okresu konfliktów i wielkiego cierpienia ludności. Dlatego, jak wyjaśnił Ojciec Święty, właśnie tam, tydzień wcześniej, przed oficjalnym rozpoczęciem jubileuszu miłosierdzia, zdecydował się otworzyć drzwi święte jako znak nadziei dla wszystkich mieszkańców Afryki. Papież powiedział, że słowami Pana Jezusa przeprawmy się na drugi brzeg. Zachęcał do przerwania wojen, podziałów, podjęcia walki z ubóstwem, obrania dróg pokoju i pojednania.
Wspólnie chwalmy Pana za tę pielgrzymkę na kontynencie afrykańskim i pozwólmy się prowadzić słowami kluczowymi. Bądźcie mocni w wierze. Nie lękajcie się. Będziecie moimi świadkami. Przeprawmy się na drugi brzeg. Dziękuję.
Papież pozdrowił też uczestników audiencji w Watykanie. Do Polaków powiedział:
pozdrawiam serdecznie Polaków przybyłych na audiencję i tych, którzy łączą się z nami przez radio i telewizję. Dziękuję Wam za modlitewne wsparcie mojej podróży apostolskiej do Afryki. Rozpoczęliśmy okres Adwentu. W kontekście nadzwyczajnego jubileuszu miłosierdzia, który wkrótce zaczniemy, niech będzie on dla nas czasem modlitwy, szczególnej czujności i otwarcia serc dla Jezusa Miłosiernego. Na to duchowe przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia serca Wam błogosławię.
Na zakończenie wierni wspólnie z Ojcem Świętym odmówili modlitwę Ojcze Nasz. Sejm wybrał w środę 5 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Kandydatury na te stanowiska przedstawiał poseł PiSu Marek Kast. Przypomniał w krótkim wystąpieniu, że Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pozytywnie zaopiniowała Henryka Ciocha, Lecha Morawskiego, Mariusza Muszyńskiego, Julię Przyłęcką i Piotra Pszczółkowskiego.
Osoby te w sposób oczywisty, jak wynika z ich biografii, z ich życiorysów, z ich ścieżki kariery zawodowej, gwarantują dobre wykonywanie funkcji sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Z pełną odpowiedzialnością rekomendujemy Państwu te kandydatury. I jestem zaszczycony, że w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mogę Państwu zarekomendować tak znakomitych kandydatów.
Głosowaniu nad wyborem 5 sędziów Trybunału towarzyszyła 3-godzinna burzliwa dyskusja. Rafał Trzaskowski z PO mówił, że większość sejmowa kwestionuje konstytucję i trójpodział władzy. Dziś kończy się kolejny akt smutnego spektaklu, nie tylko zmierzający do stopniowej marginalizacji Trybunału Konstytucyjnego, ale i konstytucji, ocenił Krzysztof Paszyk z PSL. Lider Nowoczesnej Ryszard Petru powiedział, że forsowanie wyboru nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez PiS narazi prezydenta Andrzeja Dudę na Trybunał Stanu. Poseł PiSu Stanisław Piotrowicz przekonywał, że wybór 5 sędziów Trybunału jest elementem przywracania ładu konstytucyjnego w Polsce.
My zaprowadzamy ład konstytucyjny w państwie. Mamy przyzwolenie rodaków. Polacy zaczepiają nas na ulicach i oczekują od nas zdecydowanych działań, bo widzą, że przez 8 lat nie realizowano interesów państwa polskiego, nie realizowano interesów Polaków. Dlatego odebrali prawo dalszego sprawowania władzy Platformie Obywatelskiej Polskiemu Stronnictwu Ludowemu.
Spór wokół powołania sędziów Trybunału jest dowodem na to, że powinniśmy zacząć pracę nad nową konstytucją, w której kompetencje Trybunału Konstytucyjnego zostaną przeniesione do Sądu Najwyższego, mówili posłowie Kukiz 15. W trakcie obrad przed budynkiem Sejmu zebrały się dwie grupy protestujących, zwolennicy i przeciwnicy zmian w Trybunale Konstytucyjnym. Minister Sprawiedliwości wystąpi o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec prezesa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego. Według Zbigniewa Ziobry wypowiedzi medialne profesora Rzeplińskiego ze względu na stronniczość kwalifikują się do takiego postępowania. Chodzi m.in. o słowa, w których prezes Trybunału mówił, że sędziowie Trybunału wybrani w poprzedniej kadencji Sejmu zostali wybrani zgodnie z prawem. Prezes Trybunału Konstytucyjnego powinien wyciągnąć wnioski z błędów. Najbardziej oczekiwanym byłoby zrzeczenie się nie tylko funkcji, ale też urzędu sędziowskiego, powiedział minister sprawiedliwości. Od sędziów wszyscy oczekujemy najwyższych standardów moralnych i etycznych, które gwarantują ich niezawisłość, podkreśla minister Zbigniew Ziobro.
Niestety zapomniał on swojej szczególnej roli prezesa sądu, sędziego. Zapomniał o dbaniu o wiarygodność i obraz organu konstytucyjnego, który reprezentuje. I w związku z tym ja z pewnym smutkiem stwierdzam, że te wypowiedzi pana prezesa Rzeplińskiego nie spowodowały niejako automatycznie z urzędu ze strony sędziów Sądu Konstytucyjnego, którzy przecież też poniekąd tego rodzaju zachowaniem swojego prezesa są dotknięci wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. Ale nie słychać żadnej refleksji i szczerego ubolewania co najmniej wobec tak jednoznacznych i nie dających się obronić zachowań i wypowiedzi sędziego prezesa Trybunału Konstytucyjnego pana profesora Rzeplińskiego.
Minister Sprawiedliwości dodaje, że sędzia powinien gwarantować swoim postępowaniem bezstronność i obiektywizm. Artykuł 28 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym mówi, że sędzia Trybunału odpowiada dyscyplinarnie przed Trybunałem za naruszenie przepisów prawa, uchybienie godności urzędu sędziego Trybunału lub inne nieetyczne zachowanie mogące podważyć zaufanie do jego bezstronności lub niezawisłości. Ministerstwo Finansów informuje, że deficyt sektora finansów publicznych może przejściowo nieznacznie przekroczyć 3%. Ma to związek z nowelą budżetu na 2015 rok. Tegoroczny deficyt budżetowy będzie większy o 3 miliardy 900 milionów złotych. Jako główny powód obniżenia prognozy dochodów wskazano niższe dochody z VAT-u oraz podatku akcyzowego. Nieznacznie wzrosną natomiast dochody m.in. z tytułu podatku CIT i PIT. Poseł Maria Zuba z Sejmowej Komisji Finansów przypomina, że już podczas prac nad tegoroczną ustawą budżetową politycy PiS-u zwracali uwagę, że PO przeszacowała dochody.
Teraz sytuacja jest taka, że jesteśmy w końcówce roku, że już wiemy, że przyjęte przez rząd prognozy niestety nie sprawdzą się i w związku z tym trzeba na ten moment określić wyjście z tej sytuacji. Oczywiście wydatków już nie jesteśmy w stanie uszczuplić, aczkolwiek one też będą tu w tym zakresie bardzo racjonalnie realizowane. Jedyne wyjście – zwiększyć deficyt na ten moment.
Komisja Europejska wszczyna procedurę nadmiernego deficytu, gdy jest on wyższy niż 3% PKB. Paweł Pelc, były doradca prezesa NBP, zwraca uwagę, że Unia Europejska w tej sprawie traktuje kraje 28 w różny sposób.
Jest po prostu pytanie, na ile będziemy w stanie przedstawić i przekonująco naszą argumentację. Także to nie jest tak, że to jest automat i że na pewno tak będzie, natomiast też nie można powiedzieć, że na pewno tego nie będzie. Tak to niestety jest z procedurą nadmiernego deficytu, że jednak te decyzje o nakładaniu i zdejmowaniu są też w jakimś stopniu uznaniowe i tutaj bierze się pod uwagę różne czynniki.
Polska była objęta procedurą nadmiernego deficytu od 2009 roku. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł zapowiedział, że program refundacji in vitro będzie kontynuowany jedynie do połowy przyszłego roku. Taką deklarację nowy szef resortu zdrowia złożył podczas obrad Sejmowej Komisji Zdrowia. Minister Radziwiłł przedstawił kierunki planowanych działań resortu w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli na najbliższe lata. Zwrócił uwagę, że działania resortu będą się koncentrować na naprawie dotychczasowych zaniechań i realizacji nowych wyzwań. poseł Tomasz Latos, wiceszef Sejmowej Komisji Zdrowia, nie ukrywa zadowolenia z decyzji ministra zdrowia.
Jednym z elementów porządkowania niewątpliwie jest zaniechanie w terminie pierwszym z możliwych finansowania programu in vitro. To jest bardzo dobra decyzja. Od początku nie tylko ze względów światopoglądowych, ale również takich ekonomicznych i zdroworozsądkowych uważałem, że w sytuacji, kiedy w Polsce brakuje pieniędzy na leczenie pacjentów, jest niemoralne. Nawet jeżeli ktoś ma poglądy lewicowe, liberalne, finansowanie tego typu procedury w sytuacji, kiedy brakuje pieniędzy na osoby chore, często osoby również śmiertelnie chore. Więc jest to bardzo dobra decyzja i deklaracja strony ministra Radziwiłła.
Rządowy program in vitro, błędnie nazywany programem leczenia niepłodności, ruszył 1 lipca 2013 roku. Następnie został przedłużony przez poprzednią ekipę rządzącą w ostatnich dniach urzędowania do 2019 roku. Przeznaczono na ten cel około 304 milionów złotych. Amerykanin, który wynajął surogatkę do urodzenia dziecka metodą in vitro, domaga się od kobiety, aby ta zabiła jedno z trojga dzieci. O sprawie informuje Fundacja Human Life International Europa. Mężczyzna podpisał z kobietą umowę, która dotyczyła jednego dziecka. Kobieta spodziewa się jednak trójki dzieci, a mężczyzna zgadza się na urodzenie co najwyżej dwojga z nich. Domaga się zabicia trzeciego i grozi kobiecie procesem. 47-letnia surogatka nie chce dokonać tak zwanej aborcji. Podkreśla, że jest związana z nienarodzonymi jeszcze dziećmi. Ewa Kowalewska, dyrektor Human Life International Europa, wskazuje, że to sytuacja, w której dziecko jest traktowane przedmiotowo.
Współczesny, liberalny świat tak właśnie patrzy na dziecko. Chcę mieć dziecko, no to sobie kupię. Nie chcę, no to je usunę, prawda? Broń Boże, nie powiem prawdy, że je zabiję. Mamy jeszcze jeden aspekt, to znaczy, co to znaczy, że jakiś mężczyzna zamówił dziecko? Dlaczego nie małżeństwo bezpłodne? Kim jest ten mężczyzna? Czy on żyje z drugim mężczyzną i dlatego nie chce tego powiedzieć głośno, i że zamówił sobie dziecko i że to jest para jednopłciowa? No, bardzo prawdopodobne. Tutaj jest bardzo dużo takich pytań, na które w zasadzie nie ma odpowiedzi.
Kobieta jest obecnie w 17 tygodniu ciąży. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.